Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Do pojednania z Bogiem papież zachęca uczestników sobotniej audiencji jubileuszowej. Watykan przygotowuje się do podziału pieniędzy zebranych w ubiegłą niedzielę na rzecz Ukrainy. Na wojnie w Syrii nie obowiązują już żadne zasady, alarmuje nuncjusz apostolski w Damaszku. 30 kwietnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Bóg nigdy nie odmawiał ludziom swojego przebaczenia, mówił papież na sobotniej audiencji jubileuszowej. Katechezę poświęcił ważnemu aspektowi miłosierdzia, jakim jest pojednanie.
Fare esperienza della riconciliazione con Dio.
Doświadczenie pojednania z Bogiem pozwala odkryć potrzebę innych form pojednania w rodzinach, w relacjach międzyludzkich, we wspólnotach kościelnych, jak też w stosunkach społecznych i międzynarodowych. Ktoś mi niedawno powiedział, że na świecie jest więcej wrogów niż przyjaciół i sądzę, że ma rację. My jednak budujmy mosty pojednania także między sobą, zaczynając już od rodziny. Jak często rodzeństwo pokłóciło się i oddaliło od siebie tylko z powodów spadkowych. Ale uważajcie, tak nie można. Ten rok jest rokiem pojednania z Bogiem i między nami. Pojednanie jest bowiem także służbą dla pokoju, dla uznania podstawowych praw człowieka, dla solidarności i dla gościnności wobec wszystkich.
Z Kijowa do Watykanu powrócił sekretarz papieskiej Rady Cor Unum. To właśnie ta charytatywna dykasteria jest odpowiedzialna za zagospodarowanie pieniędzy, które zostały zebrane w ubiegłą niedzielę we wszystkich kościołach w Europie na rzecz Ukrainy. Ksiądz Gian Pietro D'Altozzo zaznaczył, że wolą papieża jest, aby z tych darów mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Ukrainy.
Kolekta zostanie przeznaczona na wsparcie dla potrzebujących, bez względu na ich przynależność religijną, etniczną i kulturową. Taka jest tradycja Kościoła i taka też była natura papieskiej inicjatywy. W pierwszej fazie pomoc, której udzielimy, będzie miała charakter czysto humanitarny, związany z najbardziej podstawowymi potrzebami, takimi jak pożywienie, dach nad głową, ubrania, lekarstwa. Akcja ta będzie miała wymiar ekumeniczny, ponieważ również kościoły niekatolickie wyraziły swą dyspozycyjność, jeśli chodzi o wskazanie potrzeb. Pozytywnie odbije się to zatem na relacjach z kościołami prawosławnymi oraz na relacjach wewnątrz samego Kościoła katolickiego.
Syryjczycy z przerażeniem patrzą na wznowienie walki i bombardowań w swej ojczyźnie. Ich rzecznikiem wobec świata stara się być nuncjusz apostolski w Damaszku, arcybiskup Mario Zenari. Komentując ostrzał chrześcijańskich dzielnic oraz atak na szpital pediatryczny w Aleppo, podkreśla, że na syryjskiej wojnie przestały już obowiązywać jakiekolwiek zasady. Trzeba zauważyć, że nie jest to jedyny szpital, który stał się celem ataku. W ciągu 5 lat wojny kilkadziesiąt szpitali zostało całkowicie bądź częściowo zburzonych. Ten sam los spotkał też szkoły. Jesteśmy świadkami kompletnego ignorowania międzynarodowych praw humanitarnych i to bez najmniejszych konsekwencji dla winnych. Na tej wojnie łamie się wszelkie normy i konwencje humanitarne. Trzeba przypominać o tych zburzonych szpitalach, szkołach i innych infrastrukturach cywilnych. Nikt nie ponosi za to odpowiedzialności i dlatego wciąż na nowo dochodzi do tych zbrodni. Chciałbym być rzecznikiem tego płaczu i wołania o pomoc, które tu widzimy i słyszymy. A przede wszystkim chciałbym, by wszyscy usłyszeli płacz niewinnych dzieci, które są pierwszymi ofiarami. Nie ma dnia, by nie płakały nad śmiercią swych rodziców czy rodzeństwa. Do wszystkich musi dotrzeć płacz tych dzieci.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
30 kwietnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję Katolickiego Radia Podlasie o chrystianizacji Polski po roku 966. Z profesor Marią Starnawską rozmawia Adam Białczak. Zapraszamy.
Rozmawiamy w roku jubileuszowym. Wszyscy się skupiają na Mieszku I. Natomiast chciałbym, żeby nasi słuchacze dowiedzieli się, co się działo potem. Od tego momentu samego chrztu Polski do momentu, kiedy zaczęliśmy być krajem katolickim, było jednak coś pomiędzy. Przecież to nie było tak na pstryknięcie palca. Był na początku książę i jego dworzanie, którzy ten chrzest przyjęli, a potem...
Jest to bardzo trudna sprawa, bo mamy mało źródeł, jeśli chodzi o sam przebieg chrystianizacji Polski. Dysponujemy źródłami porównawczymi, jak wyglądała chrystianizacja Sasów podbitych przez Karola Wielkiego na przełomie VIII i IX wieku, misja świętego Ottona z Bambergu na początku XII wieku na Pomorzu Zachodnim. Troszkę też wiemy, jak przebiegała misja na Rusi. I teraz rzecz, która tutaj spina, prawdopodobnie został zastosowany też i w państwie Mieszka, tak zwany schemat Alcuin. Alcuin to był duchowny z otoczenia Karola Wielkiego, który opracował taki schemat, jak należy nawracać pogan. Miało to się odbywać w trzech etapach. Najpierw katechumenów naucza się prawd wiary, że istnieje Pan Bóg, że stworzył świat, że Chrystus umarł na krzyżu, no takie zupełnie podstawowe rzeczy. Następnie dokonuje się chrztu, a następnie uczy się zasad życia chrześcijańskiego. To było trochę przewrotne, bo te zasady życia chrześcijańskiego zakładały rozmaite wymagania, więc może gdyby przed aktem chrztu poganie wiedzieli na przykład, że trzeba będzie pościć albo nie będzie wolno pracować w niedzielę, to może by tak ochotnie się nie chrzcili. No, ale taka była zasada i rzeczywiście święty Otto też do tej zasady stosował się na początku XII wieku. Zasada wymyślona na przełomie VIII i IX wieku. Więc wydaje się, że to była zasada powszechna i na terenie państwa Mieszka powinna też być stosowana.
Jedno wtrącenie, a właściwie uzupełnienie bym poprosił. Każdy, kto się uczył historii w szkole, tych paru słowiańskich bogów by mógł wymienić, ale z czego przechodzili na chrześcijaństwo nasi przodkowie? Czy w tych ich wierzeniach mogli misjonarze wykorzystać jakiekolwiek podobieństwo na przykład, żeby to nie był taki całkowicie przeskok do innego świata?
Tu może nie była to kwestia imion bogów słowiańskich, bo religia pogańska miała to do siebie, że jeżeli się zaczynało wierzyć w kolejnego boga, to nie przeszkadzało, żeby tamtych poprzednich czcić. Jest taka anegdota też o władcy, który ochrzcił się mniej więcej w tym samym czasie, co Mieszko, księciu węgierskim Gejzie. Gejzie ktoś zwrócił uwagę, że uczęszcza do kościoła na mszę, a zarazem składa ofiary pogańskim bogom. Na to Gejza odpowiedział, że on jest na tyle zamożnym księciem, że jego stać na to, żeby składać ofiary i bogu chrześcijan, i bogom pogańskim.
A co z tym, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną?
No, tak. No więc nie do końca rozumiał to przykazanie. Oczywiście jakoś tam pouczono go zasad wiary, no ale pytanie właśnie, ile on z tego zrozumiał, no. Tyle mniej więcej. Natomiast to nie imiona bogów były ważne, co rola społeczna. Poganie wierzyli przede wszystkim w to, że bogowie zapewniają im pomyślność i to raczej doczesną, znaczy oni mieli jakieś wyobrażenia na temat życia wiecznego, ale przede wszystkim oczekiwali pomyślności w życiu doczesnym, nie tylko osobie indywidualnej, ale całemu ludowi, plemieniu, społeczności. Mamy taki opis jednego z żywotów świętego Wojciecha, kiedy on się udał do Prusów. Oni zabili świętego Wojciecha, dlatego że obawiali się, że jeżeli człowiek innej wiary przyjdzie i obrażą się ich bogowie, będzie nieurodzaj, klęska, oni w sposób taki bardzo namacalny mogą się zemścić. I ślady podobnego rozumowania mamy też w czasie misji świętego Ottona na Pomorzu. Otto odwiedzał bardzo bogate miasta pomorskie. Miał poprzednika, któremu się zupełnie nie udało. Hiszpana Bernarda, który przyszedł do tych bogatych Pomorzan w pokutnej szacie, jakiejś bardzo skromnej, no i zaczął opowiadać, że jak oni będą żyli w taki sposób jak on, to uzyskają zbawienie wieczne. Oni go wyśmieli, potraktowali go jak wariata. Natomiast święty Otto wiedział już o tym niepowodzeniu poprzednika, przyjechał z bardzo bogatymi darami, występował w bardzo bogatym stroju, no więc oni z pewnym szacunkiem, no że jeżeli Bóg chrześcijan ma takiego wysłannika, to takiego Boga można poważać, no a Boga, który wysyła jakiegoś obdartusa, to niekoniecznie. I druga rzecz stosowana jako metoda przez świętego Tona, to ścinanie świętych drzew czy jakichś świętych posągów publiczne, żeby pokazać, że ich Bóg pogański nic nie jest wart, bo gdyby był prawdziwym Bogiem, grom z jasnego nieba by spadł czy coś tam innego, no nie dopuściłby do zniszczenia swojego obiektu kultu.
Załóżmy, że robiono tak i u nas, no ale przecież mieliśmy tą tak zwaną reakcję pogańską, prawda?
Ja myślę, że po prostu ci ludzie od pokoleń byli przyzwyczajeni, że należy składać ofiary swoim bogom, bogowie za to dają pomyślność i tak się ten świat toczy. Przyjście kapłanów nowej wiary z jakimiś rewelacjami było dla tych ludzi niezrozumiałe. Jeszcze tu jest jeden czynnik, z którym się musimy liczyć, to znaczy przymus państwowy. Książę kazał przyjść na wiec, wejść do jeziora, czy polali ci misjonarze, coś tam powiedzieli, no coś tam ci ludzie zapamiętali, po czym wracali do domu i po swojemu żyli. Ci ludzie mogli wiele nie rozumieć z chrześcijaństwa, natomiast władza państwowa mogła nakazać, po pierwsze, zakaz pracy w niedzielę. Druga sprawa to wybijanie zębów za łamanie postów, przy czym post wtedy był w ogóle dłuższy, a Bolesław Chrobry wprowadził post 9-tygodniowy. Trzecia rzecz, kwestia sposobu pochówku. Poganie palili ciało, ich popioły sypywali do urn, natomiast chrześcijanie zakopywali w ziemi. Tutaj też pewnie można było jakoś to próbować egzekwować. Kolejna sprawa, zwiększenie obciążeń podatkowych związanych z pojawieniem się kościołów. Pewna liczba duchownych, których trzeba utrzymać, zwykle są to cudzoziemcy. Budowa kościołów, czyli świadczenia w robociźnie. Coś, co nie jest do końca zrozumiałe, po co to ma istnieć, a wymaga ciężkiej pracy. Te obciążenia mogły wywoływać...
Odruch buntu po prostu.
To zupełnie zrozumiałe to jest. Przy czym tu prawdopodobnie utożsamiano wady państwa z kościołem, bo w tym wczesnym okresie chrześcijaństwa kościół był po prostu instytucją państwową. Wydaje się, że były też przyczyny polityczne. Monarchia rozrosła się do takich rozmiarów, że tego się już nie dało sprawnie zarządzać i wymagało to po prostu ciągnięcia gigantycznych podatków, plus jeszcze to chrześcijaństwo, no więc to w którymś momencie eksplodowało.
Mamy ten pierwszy okres, kiedy chrześcijaństwo to był wybór elity narzucony poddanym, a jak doszliśmy do tego, że ludzie zwykli, właśnie ci kmiecie czy rzemieślnicy, kiedy oni to tak przyswoili, to chyba jest dobre słowo.
Tu przełomowym stuleciem, nie tylko dla Polski, był wiek XIII. To wynikało nie tylko z upływu czasu. Złożyła się na to zmiana sposobu działania kościoła. Tam, gdzie było chrześcijaństwo bardzo dawno zakorzenione, a pojawiały się bardzo duże różnice społeczne, szczególnie wyraźne to było w miastach, zaczynają się pojawiać zarzuty, że Kościół tylko popiera bogatych, że biskupi gromadzą bogactwa. I odpowiedzią były ruchy ubogich, które czasami ześlizgiwały się w kierunku herezji, czasami nie. I jakby metodę działania ruchów ubogich przejął święty Franciszek, który doszedł do wniosku, że skoro są ci ludzie ubodzy, których to gorszy, że są bogaci biskupi, to należy żyć tak jak ubodzy i ubogim głosić Chrystusa, zbliżyć się do tych ludzi ubogich. To już było właśnie działanie nastawione nie na elity, tylko na całe społeczeństwo. W XIII wieku także i w Polsce osiadają franciszkanie i dominikanie. i to już wywołuje zupełnie inny efekt, bo ci ludzie już dawno się przyzwyczaili do tego, że są chrześcijanami, z tym, że to chrześcijaństwo było umowne. Na skutek tego, że prowadzona jest bardziej intensywna działalność kaznodziejska, oni coraz więcej zaczynają rozumieć chrześcijaństwa. Do 1215 roku, to znaczy do Soboru Laterańskiego IV, prawo głoszenia kazań mieli tylko biskupi. Po prostu większość duchowieństwa była słabo wykształcona i jakby zaczęli mówić kazania, to by powychodziły jakieś herezje, więc było lepiej, żeby w ogóle tych kazań nie mówili. Ludzie przychodzili na mszę, msza po łacinie, przeciętny człowiek nic nie rozumiał. Rozumiał tylko może, że to jest jakieś tajemnicze, że to jest piękne widowisko. Księgi liturgiczne zwykle były bardzo pięknie zdobione, kadzidło, kosztowne szaty liturgiczne, kosztowne naczynia, no i odbywa się jakiś śpiew, z którego on nic nie rozumie, ogląda sobie w tym czasie malowidła, może ma poczucie, że jest w trochę innym świecie. Teraz przychodzą kaznodzieje. Kazania się zaczynają w języku ludowym. Druga sprawa to też upowszechnienie się spowiedzi usznej, bo sakrament pojednania nie musiał tak wyglądać, jak wygląda dzisiaj. We wczesnym chrześcijaństwie to była publiczna pokuta. Formę spowiedzi usznej wymyślili Irlandczycy w VI wieku, ale nie było to stosowane powszechnie. Natomiast w 1215 roku właśnie ten Sobór Laterański IV, który bardzo wiele rzeczy istotnych postanowił, nakazał też, że każdy katolik ma raz w roku przystąpić do spowiedzi. Spowiedź w ten sposób stała się takim kanałem katechizacji. To była możliwość nauczania ludzi. Kolejna sprawa, to jest powiększająca się, zagęszczająca się sieć kościołów. Tak, żeby był kościół w każdej wsi, to nie było w XIII wieku, ale jednak ta sieć kościołów coraz gęstsza. I jeszcze jedna rzecz, może to zabrzmiało patriotycznie, ale w XIII wieku rozpoczęła się fala kolonizacji na prawie niemieckim. I część tych osadników to rzeczywiście byli Niemcy, a oni już byli jednak bardziej dogłębnie schrystianizowani, więc...
W zasadzie takich wzorców sąsiedzkich?
Oczywiście, to wszystko razem tu działa bardzo wiele rzeczy. W XIV wieku to jednak było oczywiste, że kazania muszą być w każdym kościele parafialnym, przynajmniej miejskim, a i wiejskich też. Nie każdy ksiądz miał prawo głosić kazania, musiał mieć pozwolenie jako kaznodzieja, ale jednak starano się, żeby ten kaznodzieja był. Kazania też w języku ludowym, tu znowu pewna ciekawostka, na przykład w kościele mariackim w Krakowie, do XVI wieku kazania były po niemiecku, dlatego że patrycjat krakowski to byli Niemcy z pochodzenia, niemiecki był dla nich bliższym językiem, ale były też kazania po polsku w kościele świętej Barbary. Jeżeli jest takie zróżnicowanie, że mamy i po polsku, i po niemiecku, to widać dążenie kościoła do tego, żeby naprawdę do wiernych dotrzeć.
To właściwie chrystianizacja to nam zajęła całe średniowiecze, tak? Można powiedzieć, że dopiero XIV-XV wieku jesteśmy krajem katolickim?
Tak, z tym, że oczywiście my też przykładamy do tego naszą miarę, to znaczy oczekujemy tego, żeby katolik to był człowiek w sposób świadomy zachowujący zasady wiary chrześcijańskiej. Natomiast normy we wczesnym średniowieczu wyglądały inaczej i przed tym przełomem XIII wieku, o którym mówiłam, bardziej zwracano uwagę na zachowywanie praktyk. Człowiek się stara, chodzi do kościoła, zachowuje posty, daje jałmużnę, to Pan Bóg mu też błogosławi. Jakby zakładano też z góry, że człowiek świecki nie bardzo jest w stanie to wszystko ogarnąć. Natomiast w XIII wieku w skali całej Europy podjęto wysiłek, żeby również ludzi świeckich dokatechizować. A w Polsce oczywiście to zaowocowało takim bardzo pogłębionym przyjęciem chrześcijaństwa.
Profesor Marią Starnawską rozmawiał Adam Białczak z Katolickiego Radia Podlasie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.